kłopoty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj audycja dla osób, które stały się przewodnikami szczeniaka lub w najbliższym czasie pragną kupić lub przygarnąć właśnie takiego młodego psa. Czy istnieje przepis na beztroskie i szczęśliwe życie z czworonożnym przyjacielem? Zapraszam tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Właśnie, staliście się przewodnikami przepięknej, puchatej kuleczki, która jest tak słodka, że wydawać by się mogło, do końca życia potrzebuje tylko i wyłącznie naszej miłości. Życie z psem to jednak jest coś więcej niż tylko wspólne leniuchowanie. To wyzwania, wyrzeczenia, to treningi, które każdy przewodnik psa, nawet Maltańczyka czy Yorka, powinien mu zapewnić. W dzisiejszej i przyszłotygodniowej audycji przybliżę Wam najważniejsze zasady, dzięki którym nawiążecie pełnowartościową więź z Waszym czworonogiem. Audycje te pomogą Wam uniknąć błędów i sprawią, że codzienność ze szczeniakiem stanie się o wiele łatwiejsza. 61 8654 654. Audycja jest nadawana na żywo, więc jeżeli macie jakieś pytania, szczególnie dotyczące Waszego szczeniaka, to zachęcam do kontaktu. 61 8654 654. Natomiast jeżeli macie pomysły na audycję, zachęcam Was do odwiedzenia mojej strony na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty. Tam też możecie zadać mi pytania, które będą umieszczone w audycji, gdzie tych pytań będzie po prostu więcej, czyli tak zwanej audycji z pytaniami. Psia psychika jest bardzo złożona. Naukowcy twierdzą, że poziom umysłowy psy mają na poziomie 2,5-letniego dziecka. Potrafią one odczuwać emocje, takie jak lęk, radość, smutek, niechęć, złość i zaskoczenie, czyli dokładnie te same, co my, ludzie. Nie są zwierzętami, które w myśl nieprawdziwej teorii dominacji knują za plecami człowieka, albo też same nas wychowują. Psy od najmłodszych tygodni potrafią wysyłać różnego rodzaju informacje, a więc komunikują się. Komunikują się poprzez postawy ciała, dźwięki, mimikę pyska. Ta psia mowa jest bardzo złożona. Badania nad nią zapoczątkowała m.in. pani Turi Drugas, czyli norweska behawiorystka, trenerka psów, w której książce pod tytułem Sygnały uspokajające, jak psy unikają konfliktów, powinien zaopatrzyć się praktycznie każdy przewodnik psa. Sygnały wysyłane przez psa są bardzo złożone, natomiast na potrzebę tej audycji podzieliłam je na trzy grupy: uspokajające, grożące oraz te związane ze strachem, chociaż oczywiście psy wysyłają sygnały związane ze wszystkimi emocjami i nie można tego tak generalizować. Pierwsza sprawa to sygnały uspokajające, czyli te sygnały, które pies wysyła po to, by poinformować drugą stronę o niechęci do wchodzenia w interakcje agonistyczne. Jakie to mogą być sygnały? Jest to na przykład odwracanie głowy, oblizywanie się, mlaskanie, ziewanie, czasami też siadanie i kładzenie się, też mrużenie oczu, odwracanie wzroku, pozycja do zabawy czasami też jest sygnałem uspokajającym. No i te wszystkie sygnały pies wysyła po to, żeby poprosić nas o przestrzeń, poprosić drugiego psa o przestrzeń lub powiedzieć: ej, nie zrobię ci krzywdy. Jeżeli podnosicie waszego szczeniaka i on w trakcie podnoszenia ziewa albo się oblizuje, to oznacza, że nie do końca chce, żeby być podnoszony. Są to oczywiście sygnały też związane ze stresem, także trzeba pamiętać o tym, że mogą wpływać na to, jak szczeniak będzie nas postrzegał. Oczywiście w sposób negatywny. Druga sprawa to zachowania demonstracyjne, zwane też grożącymi. Są to zachowania o wydźwięku agresywnym, mające na celu odstraszenie albo też konkurowanie z drugim osobnikiem. Nie zawsze kończą się atakiem psa, natomiast nie powinny być one bagatelizowane. O agresji można poczytać, zaopatrując się w książkę Joela de Hassego Agresja u psów. Jakie to mogą być sygnały? Na przykład, kiedy pies podchodzi do nas na wprost, ma pozycję wysoko na łapach, patrzy nam prosto w oczy, to jest tak zwane gmienne czy też zimne spojrzenie. Pies, który pokazuje zęby, warczy, próbuje drugiego osobnika przepchnąć, czyli na przykład podbiega i uderza w niego barkiem, kładzie też łapy na plecach drugiego osobnika, czy też na przykład silnie i zdajadle szczeka i próbuje atakować. Oczywiście tych sygnałów jest więcej, ale wymieniłam tutaj takie podstawowe. Trzecia sprawa to zachowania związane ze strachem, lękiem lub inną sytuacją, która jest też stresowa. Są to zachowania, które najczęściej wyrażają bardzo silną niechęć psa do sytuacji, w jakiej się znajduje. Mogą one kończyć się atakiem, mogą kończyć się nawet bardzo silnym pogryzieniem. O tym, jak pomóc psu, który zaczyna zbyt często wyrażać strach, przeczytamy w książce, bardzo nowej książce, Jak uwolnić psa od lęku, czyli program pozytywnej pracy z psami cierpiącymi z powodu lęku, strachu i fobii, autorstwa Martiego Beckera. Jakie to mogą być sygnały? No to jest postawa niska, ze znacznym przechyleniem ciężaru ciała na tył, albo wręcz taka skulona ciała, podkulony ogon, przygarbione ciało. Czasami pies taki kładzie się na plecach, odsłania brzuch, ale to też nie musi być sygnał tylko i wyłącznie stresu. Poza tym mogą się pojawić drgawki, może się pojawić takie silne ziajanie, czyli bardzo mocne dyszenie. Pies odsłania też zęby, może głośno piszczeć, szczekać i może też niestety, tak jak już wspomniałam, zaatakować. A atak z lęku bardzo często u psów jest dosyć silny. Jest to jedna z w sumie najsilniejszych agresji w świecie zwierząt. Agresja z lęku lub też agresja z bólu. A teraz opowiem troszeczkę o takiej pracy z psem oraz przydatnych wskazówkach właśnie na początek dla Was jako przyszłych lub obecnych właścicieli szczeniaka. Pierwsza rzecz to taka, że aktywność fizyczna musi zależeć od wieku psa. Często kupujemy szczeniaka i marzymy o tym, że niedługo będzie naszym towarzyszem w porannych joggingach czy też w długich wyprawach. No, niestety, prawda jest taka, że szczenięta nie mogą wykonywać treningów wytrzymałościowych aż do zamknięcia płytek kostnych, a więc do osiągnięcia pełnej dojrzałości układu kostnego. W przypadku ras małych oznacza to ograniczenie wysiłku do około 12 miesiąca, a w przypadku ras dużych do 16. W przypadku ras tych największych, typu dog niemiecki, może to być nawet 20, 22, 24 miesiąc. Wszystko zależy od tego, co wyjdzie nam na RTG. Jeżeli chcemy być bardzo dokładni, to można pojechać z psem do weterynarza i zapytać, poprosić o RTG, żeby właśnie tę rzecz sprawdzić. Warto dodać, że nie tylko celowe uprawianie sportów może mieć negatywny wpływ na rozwój kości i stawów. Psy do zamknięcia płytek kostnych nie powinny na przykład wchodzić po schodach. Absolutnie i w ogóle. No i ktoś może zapytać, no tak, ale ja mam nosić takiego 20-parokilogramowego szczeniaka, owczarka? No niestety tak. Tym bardziej, jeżeli mieszka się na przykład na drugim piętrze i nie ma się windy w bloku, to w tym wypadku jak najbardziej powinno się takiego szczeniaka nosić przynajmniej do momentu, kiedy jesteśmy w stanie go nosić. W zagranicznych hodowlach, w umowach, które dostajecie, jest napisane, że szczeniak musi być noszony do 16 miesiąca. W przeciwnym razie hodowca nie odpowiada za wszelkiego rodzaju wady, które pies będzie posiadał w postawie w przyszłości. I jak dowiecie się z dalszej części audycji, jeżeli chodzi o zmęczenie fizyczne, jest one potrzebne, ale też nie jest najważniejsze, więc w przypadku takiego szczeniaka pokonywanie zbyt dużych odległości na spacerach też nie jest tutaj dobre ze względu na jego zdrowie właśnie fizyczne. Jeżeli chodzi o codzienne treningi z psem, w zależności od wieku, to poniżej 6 miesiąca wykonujemy tylko krótkie spacery, albo też, no wiadomo, wycieczki do lasu. Im bardziej złożone środowisko, tym lepiej. Możemy wykonywać delikatne przeciąganie się, ale tylko i wyłącznie na poziomie, można powiedzieć, łopatek psa, czyli nie podnosimy zabawki wyżej. Możemy wykonywać zabawę w pogoń za przedmiotem, ciągniętym tylko i wyłącznie po ziemi, kontrolowane zabawy z psami o odpowiednich rozmiarach. Nie możemy wrzucać szczeniaka, owczarka na wybieg z dorosłymi owczarkami. Powinny tam się znaleźć psy, które są po prostu w jego wielkości. No, możemy też zapewnić takiemu szczeniakowi krótkie sesje pływania. Pamiętajmy, że młodych szczeniąt nie należy poddawać celowemu treningowi siłowemu albo też wytrzymałościowemu. Większość ćwiczeń w tym wieku powinna stanowić po prostu spontaniczna zabawa. Od 6 miesiąca do zamknięcia płytek wzrostu, o których już wielokrotnie mówiłam, to możemy dodać do tych wcześniej powiedzianych przeze mnie ćwiczeń takie rzeczy jak machanie łapą, proszenie, czyli podnoszenie całego ciała do góry i robienie tak zwanej surykatki. Możemy nauczyć psa turlania się, czołgania, biegania pod górkę, przeciągania zabawki trzymanej nisko i no troszeczkę wyżej. Nadal bardzo intensywne oraz wytrzymałościowe treningi należy odłożyć do czasu, aż płytki wzrostu całkowicie się zamkną. No i po zamknięciu płytek wzrostu możemy już prowadzić, można powiedzieć, taki zaplanowany trening siłowy 3 do 4 razy w tygodniu, obejmujący wszystkie wcześniej wymienione ćwiczenia, a dodatkowo też możemy dodać na przykład treningi skoków. Możemy już wprowadzać takie treningi jak na przykład slalom pomiędzy pachołkami. No bo tutaj też zależy mi na tym, żeby osoby, które chcą w przyszłości wykonywać, można powiedzieć, razem ze swoim psem psie sporty, takie jak agility, muszą wiedzieć, że nie ćwiczymy wszystkiego od razu i mam nadzieję, że traficie na takiego trenera, który wam w tym pomoże. Psy po zamknięciu płytek wzrostu tak naprawdę osiągają pełny wzrost, jednak wciąż mają dość niedojrzałe mięśnie, ścięgna, więzadła, dlatego długość i częstotliwość oraz też intensywność ćwiczeń powinna być zwiększana zawsze stopniowo, żeby nie doprowadzić do przeciążenia jeszcze mimo wszystko bardzo młodego organizmu. A tuż po krótkiej przerwie muzycznej opowiem, co z takim szczeniakiem, ale też i dorosłym psem można robić na spacerach.
Psy, koty i inne kłopoty.
Kolejny ważny punkt na naszej liście to spacer. To on spaja naszą więź ze szczeniakiem, jest bardzo ważny dla rozwoju zarówno fizycznego, jak i psychicznego też psa. Co możemy w takim razie robić na spacerze, żeby nasz szczeniak się najlepiej rozwijał? No po pierwsze, pozwalamy psu na swobodną eksplorację, cierpliwie czekając na psa. Jeżeli nasz szczeniak zatrzyma się, żeby coś powąchać, to my stajemy do niego przodem. Dzięki temu widzimy z prawej i z lewej strony, czy nie nadchodzi pies, a dodatkowo dajemy psu informację. Ja na ciebie zaczekam. Nie musisz się spieszyć. Jeżeli pies będzie widział, że my się spieszymy, będzie akurat nas wyciągał, ciągnął albo dobiegał do nas i wcale to nie jest dla psychiki takiego psa dobre. Dodatkowo, jeżeli chodzi o tą swobodną eksplorację, sami zapewniajmy psu jedzonko, które wysypiemy mu czasami na trawnik w formie tak zwanego snifari, czyli takiego węchowego safari. Wydawajmy wtedy psu komendy, na przykład szukaj, rozsypując jakieś smak kołyki w koniczynie na przykład na trawniku i dzięki temu nasz pies będzie miał zapewnioną potrzebę zjadania rzeczy z ziemi, która jest naturalną potrzebą psa, ponieważ psy są głównie zbieraczami. I nie będziemy mieć tak dużej potrzeby u psa zbierania wszystkiego. No ale też pamiętajcie, u szczeniąt takie zbieranie jest całkowicie normalne. Tak jak u dzieci się mówi, że co do rączki, to do paszczy, no to dokładnie to samo jest u psów. Też po prostu, tylko że one przeciwstawnego kciuka nie mają i wszystko po prostu zbierają mordką. Pamiętajmy, że spacer jest czasem dla psa. Jeśli idziemy do sklepu albo porozmawiać przez telefon, zwierzę po prostu zostawmy w domu. Pamiętajcie, że przywiązanie psa, nawet na chwilę pod sklepem, powoduje u psa często niezauważalny dla niewprawnego naszego oka stres, który może powodować w przyszłości problemy behawioralne u szczeniaka, na przykład panikę przy rozstaniach, lęk separacyjny. Spotkanie też może się zakończyć poznaniem człowieka, który skrzywdzi naszego przyjaciela, albo też złodziejem, który zwyczajnie nam go ukradnie. Dlatego absolutnie nie przywiązujemy psa przed sklepem. Aktywności fizyczne, które możemy wykonywać na spacerze, to treningi sportowe, pod warunkiem, że nasz pies odpowiednio już jest do nich przygotowany, zabawa szarpakami, pływanie, więcej o tym mówiłam przed przerwą. Jeżeli chodzi o aktywności umysłowe, to możemy rozsypywać psu smakołyki, ukrywać smakołyki, o tym wychowym safari też przed chwilą mówiłam. Treningi posłuszeństwa, najlepiej dobrze rozplanowane ze szkoleniowcem, żeby nie popełnić błędów, spotkania z innymi psami, które nasz pies zna i które są do niego, do naszego szczeniaka dopasowane wzrostem. Zabawy mogą trwać maksymalnie 5-10 minut pod warunkiem, że czynność obserwowana u psów faktycznie jest zabawą. Jak rozpoznać, kiedy zachowania wykracza poza przyjemność dla obu stron? Kiedy jeden z psów cały cały czas jest przewodnikiem w aktywności, na przykład przedusza drugiego do ziemi, ciągle go goni, podgryza drugiego psa w zad, w bok, w łapy, a drugi nie potrafi go w żaden sposób opanować ze względu na przykład różnicę wielkości albo różnicę charakteru. Zezwolenie na takie zachowanie, na takie interakcje powoduje wysoki dyskomfort psychiczny dla nękanego psa, który może nauczyć się, że skoro nie może uciec z danej sytuacji, to jedynym sposobem na przetrwanie jest atak. Niestety pies oprawca, stale pobudzając się i frustrując, przeżywa ogromny stres, któremu nie jest w stanie dać ujścia i który w przyszłości może odbić się również na jego zachowaniach względem ludzi, psów na spacerach, czy też psów na wybiegach. Na spacerach powinny odbywać się spokojne i poprawne spotkania z nowo poznanymi psami. Najlepsze są spacery równoległe. Dla szczeniąt, które ukończyły szczepienia, prowadzę spacery socjalizacyjne szczeniąt, na które serdecznie zapraszam. Są to pierwsze kroki w socjalizacji oraz praca smyczą. Żeby się z nimi zapoznać, zapraszam na moją stronę na Facebooku Psy, Koty i Inne Kłopoty. Tam znajdziecie cały opis. Poza tym, spuszczamy psa ze smyczy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy nad nim pełną kontrolę i jesteśmy w stanie go odwołać od każdego psa czy zwierzyny. To, że szczeniak za nami wszędzie chodzi, nie oznacza, że powinniśmy go puszczać gdzieś na przykład w centrum Poznania bez smyczy, tylko po to, żeby udowodnić coś sobie, tak, że pies jest w stanie za nami chodzić. Bo takie udowodnienie u wielu osób posiadających nawet takie rasy jak owczarek, border collie czy inne bardzo posłuszne, skończyło się tym, że pies wystraszył się czegoś i wbiegł pod samochód. Także nie przekraczajmy pewnych granic. Nie spuszczamy też psów w lesie, ponieważ może to być problem nie dla naszych psów, ale dla tych zwierząt, które tam w tym lesie sobie żyją. Jeżeli nasz pies chwilę pogoni zająca, szaraka, chwilę pogoni jakiegoś, można powiedzieć, jelenia czy jakąś sarnę, no to dla tych zwierząt to będzie naprawdę spory stres. One będą po prostu w tym momencie ucieczką walczyły o życie. I taki zając może nawet w trakcie takiej wycieczki dostać zawału serca. Nie pozwalamy też na samoczynne podchodzenie do pieszych, do rowerzystów, do biegaczy. Zawsze trzymamy psa z przeciwnej strony. To zapewni nas, że pies nie będzie miał szansy wyrwać się do właśnie takich osób. Poza tym, jeżeli nauczymy psa, że może sam podchodzić do każdego, to on będzie po prostu to powiedział i robił, no bo po prostu to będzie zachowanie, które będziemy wzmacniać. Dodatkowo wzmocni też to fakt, że na przykład rowerzysta się zatrzyma, pogłaska pieska, pieszy się zatrzyma, pogłaska pieska, albo w drugą stronę. Rowerzysta przypadkiem wjedzie w naszego psa, biegacz wbiegnie naszego psa i co? I to powoduje u naszego psa szczekanie na rowery, na hulajnogi, na biegacze, na wszystkie osoby, które wykonują szybkie ruchy. No i tutaj mamy gotowy problem behawioralny, z którym możemy sobie już sami nie poradzić bez opieki behawiorysty. Nie pozwalamy psu na atakowanie zwierzyny, zarówno drobnej, typu myszy, ptaki, czy drobne jakieś inne zwierzęta, tak jak tej średniej, na przykład tak jak już wspomniałam, zające, no i dużej sarny czy jelenie, absolutnie nie pozwalamy, obojętnie, czy to jest las, czy to jest łąka, czy to jest jakiś park, w którym psy można puszczać, nie pozwalamy psu na tego typu pogonie. To, że nasz pies wydobędzie z jakiejś dziury z jakiegoś gryzonia i zrobi mu krzywdę, nie powinno nas to cieszyć, bo to nie znaczy, że pies jest, to, że pies jest łowny, to nic dla nas nie znaczy, tym bardziej, że nie jesteśmy żadnymi myśliwymi. Staramy się odwiedzać nowe miejsca, tutaj zapewniamy potrzebę eksploracji właśnie u szczeniąt, tworzenie nowych połączeń nerwowych w mózgu, co działa stymulujące pracę układu nerwowego. Nie nadużywamy komendy nie i fe. Ja mam na te komendy straszliwe alergie. Dużo lepiej przemilczeć złe zachowania psa, niż nadużywać kary, jaka w tym wypadku szybko staje się ta komenda. Jeżeli widzimy psa i ładujemy w psa komendę nie, 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 no to co ten pies sobie myśli? Aha, moja pani mówi, że ten pies jest niedobry, tym razem, albo będę chciał jeszcze bardziej do niego podejść, żeby się o tym przekonać, albo jeżeli faktycznie sam stwierdzę, że pies jest niedobry, będę na przykład na psy reagował agresją. Podobnie w przypadku mówienia nie, czy też fe, kiedy pies podnosi coś z ziemi. Znowu cechujemy negatywnie. Zamiast się z psem wymienić, przekazać mu od początku informację, jak oddasz mi to, co masz w pyszczku, dostaniesz coś mega, mega pysznego, to my też ładujemy psa komendę nie, fe i tak dalej, i tak dalej. I pies sobie myśli, muszę jej to oddać, bo inaczej może zrobić mi krzywdę. może mnie uderzyć w pyszczek, może otworzyć mi pysk, czego psy nienawidzą. I w związku z czym, zamiast nauczyć się faktycznie tej komendy, oczywiście niektóre psy będą się jej uczyły, ale niektóre psy mogą zacząć na przykład bardzo szybko połykać takie rzeczy, które znajdą. I to wcale nie jest dla nich dobre. Dodatkowo komenda nie, jako odwracanie uwagi na przykład od psów agresywnych, też będzie jeszcze bardziej cechować je negatywnie. Jeżeli nie wiecie, jak sobie poradzić właśnie z nauką pozytywnego, można powiedzieć, z taką pozytywną komendą nie, bo można ją jej psa nauczyć, to też zachęcam do kontaktu ze mną. Jeżeli chodzi o ogród, bo tutaj a propos spacerów, też jako behawiorysta jestem zobligowana przekazać informacje dotyczące zmian w zachowaniu psów wypuszczanych bez opieki właśnie na ogródek oraz zamykanych w kojcach, to musicie wiedzieć, że pies szczególnie młodym, do około 3 roku życia, a więc do osiągnięcia pełnej dojrzałości psychicznej, nie tylko fizycznej, ale też psychicznej, nie powinien przebywać na ogrodzie sam. Nawet u psów powyżej 3 roku życia, które są puszczane samopas na ogród, zauważa się szereg zachowań patologicznych, takich jak na przykład zachowania kompulsywno-obsesyjne, czyli na przykład pies znajduje sobie kamień i zaczyna go toczyć dookoła ogrodu, albo pies je kamienie, czyli je po prostu zgryza, albo na przykład jakieś inne wytwarza zachowania, które mogą sprawić mu krzywdę, na przykład wygryza sobie łapy, wylizuje ciało. Poza tym mogą pojawić się zachowania lękowe, takie jak na przykład oszczekiwanie, rzucanie się, atakowanie przechodniów za płotem. Może to być lękowe, zarówno lękowe, jak i terytorialne. Słabsza motywacja do pracy z człowiekiem też nam się tutaj kłania, ponieważ pies, no, który jest cały czas sam ze sobą, uczy się żyć ze sobą, a nie z przewodnikiem. Nie ma on do niego zaufania i nie chce mu się po prostu z człowiekiem ćwiczyć. Pojawiać się może też bardzo silny lęk separacyjny, szczekanie, wycie, panika, no i stres oczywiście to wszystko oznacza i ogromne pobudzenie, a stres chroniczny może odbić się naprawdę silnie na zdrowiu fizycznym psa, powodując wcześniejsze osłabienie zdrowia. Pamiętajmy, że ogród to nie jest spacer. Pies puszczany na ogród, nawet pod naszą opieką, musi mieć dostęp do przynajmniej 2 spacerów poza nim, by zaspokoić chęć właśnie przemierzania nowych terenów. Kojec to jedna z najgorszych rzeczy, którą możemy zafundować psu bez względu na jego wiek, na jego wielkość. Pies bardzo łatwo uczy się w nim strachu, później lęku oraz zachowań agresywnych, szczególnie do obcych i niestety dzieci, które potrafią być bardzo nachalne w stosunku do psów, które w tych kojcach się znajdują. Trzymanie psa na ogrodzie pod nieobecność właścicieli naraża psa na otrucie, kradzież, patologiczne zachowania przechodniów, w tym kopanie w płot, bramę, krzyki na psa, nawet bicie psa, czy też napuszczanie obcych psów na naszego psa, szczucie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście odbija się to na jego zachowaniu, także nie tylko w domu, ale też na przykład na spacerach, powodując agresję w stosunku do psów i ludzi, z którymi ze względu na poprzednie warunki nie miał zbyt dobrych kontaktów. No to ciągnięcie na smyczy, ponieważ pies ze względu na to, że cały czas przebywa w jednym malutkim miejscu, ma ogromną potrzebę eksploracji, no i też osłabiona reakcja na komendy. Pies nie będzie nas słuchał, bo jest na spacerze i to jest najwspanialsza rzecz dla niego, a nie to, że spędza czas z nami. A tuż po krótkiej przerwie opowiem o tym, jak ważny jest sen i odpoczynek dla naszego szczeniaka.
Psy, koty i inne kłopoty.
Sen i odpoczynek to są najważniejsze części dnia psa. Zwierzę to powinno mieć zapewnione około 10 do nawet 16 godzin snu na dobie. Jest to cecha osobnicza. Dla szczeniaka jest to około 14 do 16 godzin. Jest to absolutną normą. Psy nie śpią tylko w nocy. Psy potrzebują odpoczynku również w dzień. Mają tak zwany sen polifazowy, czyli pies jest w stanie przeżyć wszystkie fazy snu kilka razy w przeciągu doby. Nie tylko w przeciągu nocy, ale psy normalnie zasypiają i przeżywają obie fazy snu również w dzień. Najważniejsze jest respektowanie momentu, w którym pies odpoczywa. Niestety, kiedy pozbawiamy szczeniaka odpoczynku, burzymy jego spokój. Szczenięta, które mało odpoczywają, często mają osłabioną odporność fizyczną oraz są bardziej narażone na problemy psychiczne w przyszłości. Zupełnie tak samo jak z moimi dziećmi. Sen ma 2 fazy. W pierwszej fazie dochodzi do regeneracji komórek mózgowych, jest to tak zwana faza SWS, a w drugiej odbudowują się komórki ciała. Jest to faza REM. pies, który śpi albo odpoczywa tylko i wyłącznie 8 godzin, to tak jakby człowiek, który spał 4 godziny dziennie. Nie wliczamy tutaj oczywiście momentu, kiedy pies jest sam w domu, ponieważ wtedy szczególnie szczenie jest na ciągłym czuwaniu, nawet gdyby wyglądało, jakby odpoczywało. Dlatego nigdy, słuchajcie, wracając, nie budzimy psa, jeżeli ma on na przykład koszmary, albo w żadnym innym momencie nie przerywamy jego snu. Absolutnie nie wolno nam też psa straszyć, kiedy śpi. Czyli jeszcze raz, nie budzimy go, kiedy ma koszmary, ponieważ psy w koszmarach się normalnie, słuchajcie, uczą. Jest to udowodnione w badaniach naukowych. Naukowcy, badacze, pokazując, badając psi mózg, stwierdzili, że właśnie w trakcie koszmarów aktywują się miejsca w mózgu, które są odpowiedzialne właśnie za uczenie się. Także psy w trakcie koszmarów się uczą. Dodatkowo w żadnym innym momencie nie przerywajmy jego snu, nawet gdybyśmy, nie wiem, widzieli, jak on jest słodki, bo jeżeli nawet nie macie szczeniaka, macie dorosłego psa, to pamiętacie, jak on był szczeniakiem. No chyba, że macie go ze schroniska, chwała wam za to, ale jeżeli macie psa, którego macie od szczeniaka, no to pamiętacie, jak on był słodki, jak bardzo chcieliście go dotknąć, kiedy on sobie spał. No i pewnie nieraz to robiliście. No ale tego nie powinniśmy robić, ponieważ w tym momencie wybudzamy psa i robimy mu ogromną krzywdę. Tymczasem mamy telefon. Tak, słucham. Dzień dobry.
Dobry, pani Zuzanno.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Piesek mój się boi burzy. Co robić?
Dobrze. Już odpowiadam na antenie, pani Barbaro. Dziękuję serdecznie za telefon. Pies się boi burzy. Problemy z dźwiękami u psów mają różnorakie podłoże. Jeżeli pies boi się burzy od dawien dawna, to tak naprawdę, żeby pomóc mu poradzić sobie z lękiem, no też dosyć dużo czasu będzie nam zajmować. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że niektóre psy nie są w stanie oduczyć się takiego nawet już można powiedzieć lęku, a więc takiego już bardzo chronicznego, wyuczonego strachu, niezwiązanego tak naprawdę z żadnymi konsekwencjami, bo piorun nie musi nas trafić, żebyśmy się też burzy bali. Możemy się bać tego, że piorun zrobi nam krzywdę. W przypadku psa, który nie myśli abstrakcyjnie, raczej on nie myśli o tym, że piorun zrobi mu krzywdę, tylko że tak dziwny, straszny dźwięk może znaczyć coś niedobrego. Jak zauważamy, że zaczyna się burza, najlepszą opcją byłoby zamknięcie okien i włączenie ulubionego radia na po prostu wysoką głośność, tak, żeby pies nie miał, nie słyszał po prostu dźwięków burzy. Jeżeli mamy możliwość, proponuję też zasłonięcie rolet i przebywanie z psem. Absolutnie nie mówimy do psa, żeby on się nie denerwował, tylko mówimy mu, że jest super psem, że jest grzeczny, że jest ekstra. Wtedy pies będzie wzmacniał sobie pozytywne przebywanie z nami. Pamiętajmy, że strach, lęk to są emocje. Emocji nie jesteśmy w stanie wzmacniać, wzmacniamy tylko reakcje, które są właśnie tymi emocjami powodowane. Czyli jeżeli pies cały się trzęsie i ucieka i my w tym momencie mówimy, że ty jesteś biedny, to wzmacniamy te reakcje, bo mówimy psu tak naprawdę, ja też się boję, powinieneś się bać. Powinniśmy w tym momencie być z psem, mówić mu super, wszystko będzie okej, jesteś naprawdę dzielny, a możemy mu zapewnić wtedy też zabawy, takie można powiedzieć umysłowe, które pies będzie miał na okres tej burzy. Można na przykład wziąć sobie kilka kartoników, do których włożymy kulki z papieru, w których mamy jakieś smakołyki, albo po prostu weźmiemy pudełko z jego zabawkami, jeżeli ma takie pudełko z zabawkami, i wrzucimy mu tam mnóstwo smakołyków, które on będzie sobie mógł wyjadać. Im więcej pani pies będzie miał takich sytuacji, w których będzie się dobrze czuł w trakcie burzy i będzie gdzieś tam mimo wszystko za okna te dźwięki słyszał, no to tym łatwiej on będzie, tym lepiej będzie przeżywał każdą kolejną sytuację. Musimy pamiętać, że psy boją się zarówno dźwięków, jak i na przykład takich właśnie świateł, tych błysków, które burza powoduje. Także jeżeli mamy taką możliwość, zasłaniamy też na przykład rolety, żeby pies nie widział tych błysków. Jeżeli nie, to staramy się włączyć światło, jeżeli jest wieczór, tak żeby te błyski były możliwie jak najmniej widoczne, i zabawkę dla psa umiejscowiamy w takim miejscu, żeby pies był tyłem odwrócony do okna. I wtedy, jeżeli zapewnimy przez burzę psu zabawy umysłowe, nasze wsparcie, zamkniemy okna, zamkniemy rolety, włączymy głośną muzykę lub też ulubione radio, no to w tym momencie im więcej będzie takich sytuacji, gdzie pies w spokoju przeżyje burzę, tym łatwiej nauczy się jej nie bać. W związku z czym po kilku burzach możemy zacząć już na przykład otwierać uchylnie okno, żeby te dźwięki były bardziej słyszalne, ale cały czas mamy rolety spuszczone. I wtedy znowu robimy te zabawy, znowu jesteśmy i wspieramy psa. I tak staramy się coraz więcej tych dźwięków i elementów wpuszczać do życia naszego psa, dzięki czemu powoli, powolnymi kroczkami uda nam się to przezwyciężyć. Jeżeli mamy psa, który w trakcie burzy przeżywa panikę, czyli to jest po prostu stan taki bardzo chroniczny, lękowy, to wtedy trudno będzie pani zrobić z nim jakiekolwiek zabawy, bo kiedy on usłyszy pierwszy raz trzask albo zobaczy błysk, to on całkowicie się zamknie. Zamknie w sobie. W tym momencie my powinniśmy być przy psie, zrobić wszystkie te rzeczy, czyli zamknąć, jeszcze raz powtórzę, zamknąć okno, zasłonić roletę, włączyć głośną muzykę i po prostu być przy psie. Jeżeli on nie jest w stanie wyszukiwać nie jest w stanie się zajmować proponowanymi przez nas aktywnościami, to musimy przez kilka burz przeczekać i pokazać mu, że my po prostu przy nim jesteśmy. I może któregoś dnia on zaskoczy, zacznie być chętny, czyli za każdym razem powinniśmy taką zabawkę mieć, żeby mu zaproponować. Pewnego momentu on zacznie być chętny i wtedy już możemy sobie dalej wprowadzać do życia nasze elementy z naszą próbą odwrażliwiania. A teraz dalej przejdziemy sobie do tego naszego snu i odpoczynku u szczeniąt. Jak objawia się nieumiejętność odpoczywania, zarówno u psów dorosłych, jak i u szczeniąt? Po pierwsze, pies ciągle za nami chodzi. Pies łapczywie je swoje jedzenie albo też zaczyna żebrać, chociaż żebranie może być też opcją wyuczoną. Zrywa się jak tylko wstaniemy z kanapy. Napastuje gości przez cały ich pobyt w naszym domu, począwszy od obskakiwania, przez oblizywanie, aż po próby, niestety, kopulacji z naszymi lub też ich nogami. Popiskuje, gdy zatrzymamy się na dłuższą chwilę na spacerze, ciągnie na smyczy, zaczepia, gdy odpoczywamy, domagając się uwagi, no i popada niestety wcześniej wspomniane już a propos ogrodu zachowania kompulsyjno-obsesyjne, tak zwane, to znaczy wylizywanie łap, gonienie ogona, łapanie nieistniejących much, czy też inne stereotypie. Jak zmienić nastawienie takiego psa do danej sytuacji? Po pierwsze, zaczynamy od zmian w samym sobie. Dużo zależy od naszego podejścia i naszego spokoju. Po pierwsze, spokojnie mówimy do psa, musimy być dla psa czytelni, czyli wydajemy tylko jedną komendę naraz, musimy być konsekwentni, czyli trzymajmy się zasad. Jeżeli przeszkadza nam dane zachowanie i chcemy nad nim pracować, musimy to robić stale, a nie tylko wtedy, kiedy mamy na to czas albo nam się zachce. Tylko przy regularnych ćwiczeniach zauważymy efekty. Ćwiczy też niestety każdy domownik, plus ewentualnie goście, u których możemy zastosować sobie tak zwaną zasadę 3 razy N. Nie patrzę, nie mówię, nie dotyka. Jeżeli nie chcesz ćwiczyć, to po prostu nie zwracaj uwagi na mojego psa. Zachowujemy się też spokojnie, nie wykonujemy gwałtownych ruchów przy psach wysokopobudliwych, nie karzemy. Zakaz kar fizycznych nie chodzi o to, by oczywiście wychowywać bezstresowo zupełnie, ale są inne metody kar, na przykład przez niepodanie smakołyka, przez zapięcie na smycz, albo koniec zabawy, koniec naszej uwagi. Nie musimy tego cechować negatywnie. Poza tym zakaz zamykania psa w pomieszczeniach w ramach kary. Absolutnie nigdy nie zamykamy naszego szczeniaka, czy też dorosłego psa, ale rozmawiam o szczeniakach, na przykład w łazience, albo w innym pokoju w ramach kary. To my możemy na przykład wejść do pokoju, do którego pies z reguły nie ma dostępu, jeżeli już bardzo chcemy, ale nie izolujemy psa. Pamiętajmy też o tym, że można stosować na przykład metody i techniki relaksacyjne, na przykład masaże. Zresztą teraz mamy w dostępie takie osoby jak psi masażyści. Mamy coś takiego jak psi fitness. Możemy sobie o tym poczytać, poszukać takiej osoby. Może akurat z naszym psem byśmy się tym zajęli. Kolejna sprawa, już taki kolejny duży temat, to żucie u psów, które spełnia naprawdę różne role. Po pierwsze, odstresowujące, czyli pies łatwiej radzi sobie w trudnej sytuacji, zabijające nudę, czyli która czasem jest związana z niszczeniem, szczególnie kiedy szczeniak zostaje sam, no i relaksacyjne. Przy pomocy gryzaków można nauczyć psa od szczeniaka kojarzenie jego legowiska z czymś przyjemnym, dzięki czemu będzie chętnie spędzał czas na swoim posłaniu albo też w klatce kennelowej, jeżeli chcemy ją wprowadzić. Jeśli mamy psa, który boi się przestrzeni zatłoczonych, możemy na przykład nauczyć go relaksacji na kocyku przy użyciu właśnie gryzaka. Jak? Po pierwsze, w domu uczymy psa komendy oznaczającej położenia się na kocyku. Wprowadzamy kocyk na dworze, w miejscu, które jest, można powiedzieć, takie mało uczęszczane, na przykład na naszym ogródku albo po bliskim terenie zielonym, do którego za dużo osób nie przychodzi. Możemy na początek usiąść obok psa, by czuł się raźniej, no i małymi kroczkami. Najpierw idziemy w miejsca, które pies zna. Zawsze zapewniamy psu na tym kocyku oczywiście gryzaka do zgryzienia. Po kilku tygodniach możemy zacząć chodzić w miejsca bardziej uczęszczane. Na początek odleglejsze parki, potem boczne ulice i w końcu na przykład jakiś park w centrum, jeżeli pies boi się bardzo dźwięków. No im bliżej centrum miasta, tym smakowitszy gryzak zabiera ze sobą. No i na początku robimy to przynajmniej 2 razy na tydzień, by takie zachowanie stało się dla szczeniaka rutyną. Jeżeli widzimy, że pies nie potrafi się zrelaksować i tego, że to go stresuje, no to musimy wrócić o krok, ponieważ w tym momencie musimy zdać sobie sprawę, że coś, żeśmy my zrobili nie tak i pies się po prostu stresuje. Kocyk i wypracowany relaks z użyciem gryzaka możemy wykorzystać na przykład na plaży, w restauracji, w innym miejscu, do którego można wprowadzać psy. Można powiedzieć, że kocyk to jest takie zewnętrzne, przenośne legowisko, z którego nasz zwierzak będzie korzystał. Jeżeli chodzi o rzucie, gryzienie, to musimy pamiętać o czymś takim jak rzucie patologiczne. Rzucie łap, kamieni. Jest to właśnie taki sposób radzenia sobie z przewlekłym bólem albo stresem, często zauważalny u psów na przykład poschroniskowych, po silnym urazie psychicznym oraz ze zwrotnieniami lub też innymi silnie bolącymi dolegliwościami fizycznymi. Jeżeli wasz dorosły pies coś takiego robi, no to warto udać się do weterynarza. Co dawać psu do rzucia? Pies powinien otrzymywać gryzaki 3-4 razy dziennie. Tak, nie przesłyszeliście się, dziennie, nie tygodniowo. Mogą być to zarówno gryzaki gumowe do wyjadania i wylizywania z nich, na przykład kongi, gumowe kości do wylizywania. Mogą to być gryzaki naturalne, niejadalne, na przykład takie jak specjalny rodzaj drewna do gryzienia, patyki specjalne dla psów do gryzienia, a także naturalne jadalne, na przykład ser himalajski albo suszone części zwierząt typu uszy, jakieś przełyki. W przypadku naturalnych jadalnych gryzaków. Jedna porcja powinna składać się z około maksymalnie 2 gryzaków. Najczęściej w przypadku szczeniaka to jest 1 gryzak, który jest łatwo zgryźć. Dla średniej wielkości szczeniaka będzie to na przykład uszko królika, czy też kawałek tchawicy wołowej, kawałek przełyku. A jeżeli chodzi o gryzaki trudno zgryzalne, czyli takie, które będą na kilka dni na pewno, no to maksymalnie też tutaj 1 gryzak. Dla średniej wielkości psa będzie to na przykład suszony róg wołowy, czy też na przykład właśnie kawałki skóry wołowej, czy też większy kawał tchawicy. No i taki element psu po prostu zabieramy, ale wtedy, kiedy on już się tym nie interesuje, więc nigdy nie zabieramy gryzaka psu z pyska. Jak widzimy, że on sobie gryzie na swoim legowisku, zostawiamy go aż do momentu, kiedy przestaje się interesować. Jak sobie odchodzi i idzie się napić i potem przechodzi sobie na przykład do innego pokoju albo podchodzi do nas, to możemy psa na chwilę przytrzymać albo zająć go czymś innym, tak żeby nie widział, że mu zabieramy, no i po prostu schować do szafki, żeby nasz gryzak był po prostu jak najbardziej atrakcyjny. Musimy wcześniej oczywiście ustalić szybkość, z jaką szczeniak jest w stanie spożyć te elementy, które mamy mu podać, by wiedzieć, co sprawdzi się nam jako gryzak taki, który jest łatwy do zgryzienia, a co taki trudny do zgryzienia, bo dla niektórych ras, na przykład maltańczyk, kawałek przełyku może być wyzwaniem na długie godziny, kiedy dla harta rosyjskiego będzie przekąską na 30 sekund i to nawet dla szczeniaka. Pamiętajcie, że rodzaj i ilość oraz gramatura gryzaków muszą być dostosowane do wieku, wielkości psa, jego możliwości przerobowych, no i inne graki oczywiście damy psu rasy pitbull, a inne szpicowi miniaturowemu. Jeśli gryzaków jest dużo, to powinniśmy rozważyć też zmniejszenie dziennej ilości karmy. To już wszystko na dzisiaj, ale pamiętajmy, że w przyszłotygodniowej audycji również będziemy mówić o szczeniakach. Temat będzie kontynuowany, dlatego zapraszam was już dzisiaj serdecznie, jak zwykle za tydzień po 8 na moją audycję. No i przypominam, że 3 razy w tygodniu możecie też posłuchać sobie ciekawostek o zwierzętach w poniedziałki, środy i piątki po 11. Tymczasem żegnam się z Wami i pozdrawiam Was serdecznie. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.